Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj gościem Dnia Radia Nadzieja jest historyk Krzysztof Sychowicz, prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego imienia Wagów i radny Rady Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest pomysł, aby patronem Łomży został święty Wawrzyniec. Pan, z tego co wiem, jest jednym z inicjatorów tego pomysłu.
Tak, akurat powstała pewna grupa osób, które wysunęły tę propozycję i zwrócił się też do mnie o przyłączenie do tego środowiska i poparcie pomysłu. I uznałem, że warto jest ze względów też na przeszłość całego regionu tutaj włączyć się w te działania.
I właśnie mówi pan o przeszłości tego regionu, no ale i część mieszkańców, jak usłyszała święty Wawrzyniec, no to od razu stawiała pytanie, no a co ten święty Wawrzyniec ma wspólnego z Łomżą, czy w ogóle z Polską? Przecież ani to Polak, ani Łomżyniak. Więc pytam pana, dlaczego święty Wawrzyniec?
Och, jeżeli sięgniemy do początku chrześcijaństwa w Polsce, to trudno będzie znaleźć tutaj Polaków, tak? Jeżeli mówimy o duchownych, bo przede wszystkim pamiętajmy, że przecież przyjęliśmy chrześcijaństwo zachodnie i pierwsi zakonnicy, pierwsi duchowni, którzy się tutaj pojawiają, na pewno nie byli Polakami. A to chrześcijaństwo jednak zakorzeniło się. Potrzeba było na to setek lat, ale jednak stało się no, wyznaniem, bez którego dzisiaj trudno jest mówić o przyszłości Polski, tak? I to jest, myślę, ten istotny element. I pierwsi chrześcijanie, pierwsi też duchowni Kościoła chrześcijańskiego byli albo Żydami, albo członkami, dzisiaj byśmy powiedzieli, obywatelami, tak, cesarstwa rzymskiego. Wobec tego no, trudno jest tutaj doszukiwać się jakichś polskich korzeni, tak, w chrześcijaństwie, czy też szukać na siłę tych duchownych, którzy pochodziliby z terenu średniowiecznej Polski, tak, u zarania chrześcijaństwa. Po prostu ich nie było.
To dlaczego święty Wawrzyniec?
No, po pierwsze dlatego, że święty. Po drugie męczennik. Po trzecie akurat średniowiecze jest to ten moment, kiedy kult świętego Wawrzyńca się bardzo szeroko rozpowszechnia w Europie chrześcijańskiej. A skoro Polska dołączała do tej Europy, do grona państw chrześcijańskich w X wieku, to również na ziemiach polskich kult świętego Wawrzyńca stawał się dosyć popularny. Między innymi pierwsze świątynie, które powstają, bardzo często są wznoszone pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Patrz nasze chociażby, tak, góra świętego Wawrzyńca i historia kościołów, które tam powstawały.
Góra świętego Wawrzyńca, i to Wojciech Winko mówił o tym, że to mogłoby być takie gdzieś połączenie Łomży ze Starą Łomżą.
Oczywiście, no przecież pamiętajmy, że pierwsza osada, pierwsze grodzisko powstaje na Starej Łomży, tak? To są historyczne korzenie Łomży dzisiejszej. Łomża się nigdy od nich nie odcinała i mam nadzieję, że się nigdy nie będzie odcinać od swojej własnej historii. I kiedy mówimy o tych historycznych początkach naszego miasta, zawsze wrócimy na Starą Łomżę. Zawsze będziemy mówić o grodzisku, które tam funkcjonowało i jednocześnie pierwszych kościołach, tak, które tam były budowane. I kiedy mówimy o nadaniu praw miejskich Łomży na początku XV wieku, to pamiętajmy, że to jest już, byśmy powiedzieli, sfinalizowanie całego tego ruchu osadniczego, który miał miejsce przez kilkaset lat wcześniej.
To dzisiaj trochę ta Stara Łomża jest czymś zapomnianym? Jakby brakuje trochę tego połączenia między Łomżą a Starą Łomżą. Takie mam wrażenie.
No, myślę, że to też wynika z bardzo prostej rzeczy, że skupiamy się na tym, co bezpośrednio nas otacza. czasami zapominamy o tej przeszłości. Wybieramy często też z niej to, co dla nas jest wygodne albo potrzebne w danym momencie. Natomiast pamiętajmy, że ziemia łomżyńska, tak? Dzisiaj się ładnie mówi region łomżyński, jednak jest połączony wspólną historią, zaczynając od początków osadnictwa, czy też później tego osadnictwa rycerskiego, które się tutaj pojawiło, a łączyło nas jedno, mianowicie to, że byliśmy tą częścią północno-wschodniego Mazowsza, najdalej wysuniętego tutaj na północ, jednocześnie też terenem będącym ciągle na pograniczu, który często był też i najeżdżany, i łupiony, ale jednocześnie też odgrywał bardzo ważną rolę z tego powodu.
No dobrze, to tak jeszcze raz dopytam. Spośród tych wielu świętych, dlaczego akurat święty Wawrzyniec, bo świętych było wielu, męczenników również?
Tak, ale jeżeli mówimy o początkach chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej, to i są one związane właśnie z kultem świętego Wawrzyńca. Dlatego warto tutaj nad tym pomysłem się, myślę, pochylić i warto jest go szerzej rozpowszechnić.
No, wiemy, że prezydent na ten pomysł patrzy przychylnie, biskup łomżyński również, no więc teraz radni będą podejmować decyzje.
No, mam nadzieję, że będzie to jeden z niewielu elementów, który połączy wszystkich radnych i nie będzie tutaj jakichś większych kontrowersji w tym gronie.
No to pan rozmawiając z radnymi, to podpytywał już, może zbierał podpisy, bo wiemy, że też ta zbiórka podpisów jest...
Nie. W Radzie Miasta myślę, że tutaj każdy powinien samodzielnie podjąć taką decyzję. Ja natomiast często podkreślam, że chciałbym, aby także radni łomżyńscy brali przykład chociażby ze sposobu, w jaki podobne działania zostały przeprowadzone w powiecie łomżyńskim.
No, tam było bez kontrowersji, to prawda, ale też inny patron tak naprawdę, no.
Ach, oczywiście, ale jeżeli...
Tam chyba kontrowersji żadnych nie było.
Żadnych, dlatego właśnie myślę, że warto jest utrzymać tę tradycję.
Czy przyszły rok to byłoby możliwe już, żeby Łomża miała tego patrona? No, przyszły rok już.
Och, to będzie jutro. Tak. Przyszły rok już niebawem zapuka tak do drzwi mieszkańców Łomży. Natomiast czy przyszły rok? No myślę, że to będzie też w dużej mierze zależało od procedur, które są wymagane w takich wypadkach. Więc mam nadzieję, że przy dużej życzliwości ordynariusza łomżyńskiego, biskupa Juliusza Stępnowskiego, mam nadzieję, że to się uda przeprowadzić.
Wie pan, jak ta procedura, ile ona trwa na podstawie innych miast, w których te nadanie imienia nastąpiło?
To jest długa procedura, bardzo szczegółowa, także nie oczekiwałbym tego w pierwszych miesiącach już niebawem mającego rozpocząć się 2025 roku. Powoli, myślę, że spokojnie powinniśmy czekać na cały przebieg procedowania.
No ten przyszły rok, jakby się udało, powiedzmy, żeby Łomża miało tego patrona, to byłby takim rokiem wielu jubileuszy też, bo i 50-lecie między innymi Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego.
Tak. Przyszły rok to jest w ogóle cała masa jubileuszy bardzo ważnych, istotnych dla ziemi łomżyńskiej, dla Łomży. Pamiętajmy, że to jubileusz diecezji łomżyńskiej. Niezwykle istotny tutaj. Myślę, że nie tylko dla duchowieństwa, ale dla wszystkich wiernych. To też kolejna rocznica związana z powstaniem Katedry Łomżyńskiej. No i 50-lecie powstania i funkcjonowania Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego.
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, które w grudniu, 2 tygodnie temu, dostało nagrodę od marszałka województwa podlaskiego za całokształt osiągnięć w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. To duże wyróżnienie dla was?
Tak, ja to traktuję jako też podsumowanie tej 50-letniej działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego. Przede wszystkim dlatego, że EUTN działał zawsze w tym okresie na terenie po pierwsze dawnego województwa łomżyńskiego. Dzisiaj dalej to, ta działalność obejmuje region łomżyński. I tutaj, jeżeli mówimy o działalności naukowej, to między innymi też uwaga jest zwracana nie tylko na historię czy na osoby związane z Łomżą, ale właśnie nadal z całym regionem. I myślę, że to jest duże osiągnięcie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego.
Cały region i tu też Łomżyńskie Towarzystwo prowadzi projekt zajmujący się poszukiwaniem przodków. To też jest coś bardzo, bardzo trudnego i obszernego.
Oczywiście, genealogia to dzisiaj jest jednocześnie coś, co jest bardzo popularne, tak? Szukamy swoich korzeni, szukamy przodków, a zapominamy, że oczywiście podstawą do tego są badania naukowe. I myślę, że akurat podjęcie tej dziedziny i rozwinięcie badań przez osoby związane z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym odgrywa tutaj bardzo dużą rolę i dzięki tym pracom prowadzonym przez zespół, chociażby pani doktor Małgorzaty Frąckiewicz, mamy do czynienia, możemy poznać nowe fakty, tak, i uzupełnić tę układankę naszej przeszłości, jeżeli chodzi o historię rodzin.
Taki pani doktor też została za tę pracę wyróżniona nagrodą starosty powiatu łomżyńskiego.
Oczywiście, więc to też jest bardzo istotne. Myślę, że po pierwsze i w powiecie łomżyńskim, i w województwie podlaskim działalność Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego jest doceniana i myślę, że przede wszystkim zauważalna.
I jest strona specjalna, na której można gdzieś historię swoich przodków zobaczyć.
Tak, mamy stronę. Zachęcam w ogóle do odwiedzania strony Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego, bo obok danych genealogicznych można też tam zapoznać się z artykułami, które są publikowane chociażby w studiach łomżyńskich, a dotyczą właśnie historii Łomży i naszego regionu. Są też tam udostępniane publikacje, które wychodzą albo z inicjatywy, albo dzięki wsparciu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego. I myślę, że dla osób, które szukają informacji o przeszłości Łomży i najbliższej okolicy, to strona Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego bez wątpienia jest tutaj bardzo cennym źródłem.
To Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe istnieje prawie 50 lat, wiele publikacji, konferencji, no ale czy mieszkańcy Łomży znają historię swojego miasta?
Och, to różnie bywa. Pamiętajmy, że przy okazji 600-lecia nadania praw miejskich były organizowane i konkursy w szkołach skierowane przede wszystkim do młodzieży. Historia jest zresztą taką dziedziną, ja ciągle podkreślam, że absolutnie nie wszyscy jesteśmy historykami, nie wszyscy musimy być historykami. Każdy z nas interesuje się zresztą wybranymi fragmentami tej historii, dziejami albo właśnie własnej rodziny, albo też miasta, czy też określonej grupy społecznej czy zawodowej, bo akurat w tym momencie to nas najbardziej przyciąga. I akurat ja nie widzę w tym nic złego, natomiast naszym zadaniem jest przypominanie całościowej historii tego, co do czego zwykli ludzie nie mogą dotrzeć. Publikowanie i materiałów źródłowych, i już opracowań, które powstają w oparciu o nie. Właśnie po to, żeby ułatwić ten dostęp do historii, tak, do wydarzeń.
To czy mieszkańcy szukają tego, że są głodni wiedzy na temat miasta, w którym żyją, w którym się urodzili?
Och, jest na pewno dosyć duża grupa osób, która w to wszystko się angażuje. Pamiętajmy, że przecież same Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe liczy ponad 170 członków. Kiedy powstawało, było to niewiele ponad 70 osób, więc z pewnością to zainteresowanie przeszłością, historią istnieje. A oprócz tego pamiętajmy, że przecież przy różnych okazjach my sięgamy do materiałów, które przybliżają nam konkretne wydarzenia, czy chociażby II wojnę światową, tak? czy wydarzenia związane z okresem rozbiorów, czy też chociażby losami prymasa Stefana Wyszyńskiego, tak? Już sięgając tutaj bliżej naszych czasów. Ja na przykład przyznam się szczerze, że z wielką przyjemnością poznawałem źródła i przypominałem sobie, no, właściwie na nowo, tak, ponieważ kiedy uroczystości milenijne miały miejsce, nie było mnie jeszcze na świecie. Przypominałem sobie właśnie to, co działo się w Łomży i w okolicznych miejscowościach w związku z wizytą Episkopatu Polski właśnie w Łomży latem 1966 roku.
A czy historia Łomży jest na tyle ciekawa, czy fragmenty jakieś, nie mówię tutaj o całej historii, czy jest ona na tyle ciekawa, że warto faktycznie do niej sięgnąć, warto czegoś się dowiedzieć?
Oczywiście, że tak. Historia Łomży i regionu jest cudowna, bo to jest historia ludzi. Pamiętajmy, że tę historię tworzyli zawsze ludzie. Jedni zapisywali się pozytywnie, inni zapisywali się negatywnie. Natomiast to jest zawsze nasza historia i dobrze jest ją znać. Niektórzy właśnie mówią chociażby po to, żeby unikać popełniania błędów, które miały miejsce, w przeszłości. Natomiast jest ona interesująca. Łomża znajdowała się zawsze w centrum, może nie głównych wydarzeń politycznych w przeszłości, ale jednak gdzieś na obrzeżu tych bardzo istotnych przemian, które zachodziły. I zarówno w przypadku wieku XIX, jak i wieku XX, nie mówiąc już o wcześniejszym okresie, zawsze mieszkańcy naszego miasta uczestniczyli w ważnych dla Polski wydarzeniach, ale pisali też swoją historię, jak chociażby na przełomie lipca i sierpnia 1920 roku, uczestnicząc w obronie miasta przed nawałą bolszewicką, czy też jak żołnierze 33 Pułku Piechoty walczący we wrześniu 1939 roku z wojskami niemieckimi.
Jest pan również członkiem Społecznej Rady do Spraw Turystyki. No i czy pana zdaniem Łomża jest, może być miastem turystycznym? Czy trochę na siłę się gdzieś o tym mówi, że nie, no Łomża to musi być miasto turystyczne, czy jest miastem turystycznym?
Łomża...
Nie każde miasto taką funkcję musi spełniać.
No, oczywiście, ale Łomża ma szereg naturalnych czynników, które po prostu czynią z niej jeden z celów odwiedzin dla turystów. Przede wszystkim pamiętajmy, jest to jedno z najstarszych miast w regionie. Lokacja z 1400, nadanie praw miejskich z 1418 roku jest tego najlepszym dowodem. Jeżeli patrzymy na wschód od Łomży, trudno trudno jest znaleźć miasta, nie osady, które po prostu powstawałyby wcześniej. Jej cudowne położenie, Łomża jako baza do wypraw właśnie w kierunku całej Doliny Narwi jest, wydaje się, naturalnym wręcz miejscem, w którym turyści mogliby się zatrzymywać. Jej zabytki, które się zachowały, są też, myślę, bardzo istotnym elementem, który jest czynnikiem napędzającym turystykę. I dodatkowo, no oczywiście mówimy o infrastrukturze cały czas, jeżeli mówimy o turystyce, to niestety zawsze będziemy wracać do infrastruktury, która w ostatnich latach jednak bardzo mocno się rozbudowała, tak? W Łomży jest już, w Łomży czy w najbliższej okolicy jest gdzie się zatrzymać, jest gdzie zjeść. Po prostu, no, w tym momencie Łomża staje się według mnie coraz bardziej atrakcyjna turystycznie.
Turystycznie może do życia po prostu, no bo na przykład Tykocin. O to mówi się, miasteczko turystyczne, ludzie z całej Polski potrafią tam przyjechać na weekend, czy sobie pozwiedzać, odpocząć. A do Łomży, no Łomży tak się nie mówi, a miasto większe.
Tak, ale myślę, że Łomża dużo traciła i pytanie, jak to będzie dalej wyglądało oczywiście w związku z tym, że była głównym miastem przelotowym, tak, na Mazury, tak. Przez Łomżę się przejeżdżało. Niektórzy mówią, że teraz Łomża będzie się omijać, jadąc na Mazury. Natomiast myślę, że warto tutaj ten element historyczny, turystyczny podkreślać, ponieważ to będzie coś, co może tutaj ściągnąć ludzi. Ja tutaj chciałbym podać przykład jednej ze studentek, z którą rozmawiałem na Akademii Łomżyńskiej, która przyjechała do Łomży z Zakopanego.
Studiować?
Tak, studiować. Dlaczego? Ponieważ kiedyś przejeżdżała przez nasze miasto i tak się jej ono spodobało, że ona stwierdziła, że ona musi tu wrócić. Łomża jest piękna. Łomża jest cudowna. My jako mieszkańcy nie zawsze to dostrzegamy. Na co dzień. Ponieważ to z tym wszystkim obcujemy, jest to dla nas coś normalnego. Natomiast naprawdę Łomża ma bardzo dużo do zaoferowania osobom z zewnątrz i z pewnością może przyciągać turystów.
A jeżeli chodzi o ten, o rzekę Narew, czy nie jest to trochę taki element, który jest zaniedbany, jeżeli chodzi o łomżyńską turystykę? Czy mogło to by być takie serce tej łomżyńskiej turystyki, a nie jest?
Myślę, że tak. Tutaj Narew odgrywa istotną rolę. No, bez Narwi w dużej mierze nie byłoby ani przeszłości Łomży, ani też, myślę, no, duża część osób w ogóle nie zwróciłaby na nasze miasto uwagi. To jest element, nad którym warto się zastanowić. Ja ciągle natomiast podkreślam jeden element, że głównym czynnikiem jest też czystość tej rzeki, tak? Czysta Narew to jednocześnie dodatkowy element, który będzie przyciągał tutaj turystykę. My mówimy o wielkich spływach kajakowych, które mają miejsce chociażby Biebrzą, tak? O wiele mniejszą rzeką, trudniejszą do poruszania się. Narew jeszcze chyba nie dorosła do ściągnięcia tak dużego ruchu, chociażby tego kajakarskiego, tak, jak ma to miejsce już na Biebrzy czy na Krutyni, tak, które są według mnie wręcz oblegane i stały się autostradami i straciły w dużej mierze już też ten swój urok niedostępności i dzikości. Natomiast Narew ze względu na swoją wielkość dalej ma bardzo dużo do zaoferowania.
I jest to potencjał niewykorzystywany.
Oczywiście myślę, że jeszcze jest bardzo dużo tutaj możliwości do rozwijania tej działalności turystycznej właśnie w oparciu o Narew.
No chociażby może to przedłużenie bulwarów też by na to wpłynęło.
Och, z pewnością. Zawsze przypominam sobie krytykę, jaka się pojawiała przy budowie pierwszej części części bulwarów. Natomiast tak na dobrą sprawę ten ruch, który dzisiaj ma tam miejsce, nie tylko latem, jest chyba najlepszym dowodem na to, że były one potrzebne. Kwestia, powiedzmy, rozłożenia pewnych elementów w tych inwestycjach zawsze jest jak gdyby tutaj dyskusyjna. Natomiast bez wątpienia udostępnienie brzegów Narwi do rekreacji jest bardzo istotnym elementem.
Historyk Krzysztof Sychowicz, prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego imienia Wagów i radny Łomżyński był moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Mam nadzieję, że ordynariusz nie obraził się za pomylenie imienia, ale także mam, zresztą myślę, że będzie jeszcze okazja kilkakrotnie porozmawiać na poruszone tej tematy.
Nasz gość dnia.